Marcin Przydacz, wiceszef MSZ-u, za chwilę będzie gościem Roberta Mazurka w porannej rozmowie w RMF FM.
Wśród tematów stan wyjątkowy na granicy polsko-białoruskiej.
Czy ten stan wywołuje spięcia na linii Warszawa-Bruksela?
Unijna komisarz Ylva Johansson pojutrze będzie w Warszawie.
Jeśli pani Johansson będzie chciała ze mną rozmawiać, to oczywiście tak, jak najbardziej.
Zaczynamy fakty od deklaracji. Unijna komisarz do spraw wewnętrznych, szwedka Ylva Johansson, pojutrze będzie w Warszawie, dowiedziała się nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
Od piątku, przypominamy, są problemy z komunikacją na linii Bruksela-Warszawa. No i wciąż nie może dojść do rozmowy unijnej komisarz z ministrem Mariuszem Kamińskim, choć ten ostatni zapewniał wczoraj, że...
Nie ma żadnego problemu komunikacyjnego w relacjach między Komisją Europejską a MSW. Jeśli taki kontakt będzie, jeśli pani Johansson będzie chciała ze mną rozmawiać, to oczywiście tak, jak najbardziej.
Tyle, szef MSWiA, którego wysłuchaliśmy razem z naszą korespondentką. Kasiu, czy teraz, po tych słowach, uda się zorganizować spotkania?
Prawdopodobnie tak, ale rzecznik prasowy komisarz Adalbert-Jance zaznacza, że program jest jeszcze w przygotowaniu. Nie ma więc jeszcze oficjalnego potwierdzenia. Komisarz będzie wracać samolotem ze Słowenii i będzie wieczorem we czwartek lądować w Warszawie. Gotowa jest więc wykorzystać ten czas na spotkania i rozmowy. Johansson zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji polskich władz i działań hybrydowych Łukaszenki, ale uważa, że ochrona granic nie powinna odbywać się kosztem życia ludzkiego. Chce zaoferować Polsce pomoc finansową i operacyjną. Chciałaby wysłać kilku ekspertów Komisji Europejskiej, by zbadali sytuację na granicy. Uważa również, że korzystna byłaby obecność na granicy Frontexu, czyli Unijnej Agencji Straży Granicznej.
Stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią powinien zostać przedłużony o kolejne 60 dni.
Jak wiecie już z faktów, taką rekomendację przedstawiło MSWiA. Dziś decyzję w tej sprawie podjąć ma rząd. A co wy o tym myślicie?
47% pytanych Polaków jest za przedłużeniem stanu wyjątkowego. To są wnioski z badania United Surveys dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej.
Ze szczegółami ankiety zapoznał się Maciej Sztykiel. Maćku, tak, jaka część pytanych jest przeciw?
No, przeciwnych przedłużaniu stanu nadzwyczajnego na terenach przygranicznych jest 36% ankietowanych. To, co widać w sondażu, to wyraźne powiązanie odpowiedzi z sympatiami politycznymi. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości w ponad 70% za przedłużeniem, Koalicji Obywatelskiej również w ponad 70%, ale przeciw przedłużeniu stanu wyjątkowego. Co ciekawe, najmniej zwolenników stanu wyjątkowego jest w metropoliach oraz na wsiach.
Istotna rozmowa w faktach RMF FM.
Robert Mazurek i jego gość. Zaczynamy.
Dzień dobry, Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych jest z nami. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Stan wyjątkowy na granicy to wydarzenie co prawda krajowe, no ale jednak związane oczywiście z tym, co się dzieje na Białorusi. Rozumiem, że w zasadzie to jest przesądzone, tak? Że rząd wprowadzi, podejmie dzisiaj decyzję, a prezydent wprowadzi ten stan wyjątkowy na kolejne 60 dni.
Decyzja należy oczywiście do pana prezydenta, natomiast jak słyszeliśmy wczoraj, minister spraw wewnętrznych będzie wnioskował do Rady Ministrów o podjęcie stosownej uchwały. W czwartek Rada Ministrów tą sprawą się zajmie. Wszystko wskazuje na to, że taka uchwała zostanie podjęta. No i myślę, że nie ustały powody, dla których ten stan wyjątkowy został wprowadzony w pasie przygranicznym. W związku z tym, tak jak mówię, decyzja należy do prezydenta, ale spodziewać się należy, że ten stan zostanie przedłużony.
A czy my w ogóle rozmawiamy z Białorusią na temat tego, co się dzieje na granicy?
Panie redaktorze, tak, są prowadzone rozmowy na odpowiednim szczeblu, na odpowiednim poziomie, także dotyczące granicy poprzez nasze placówki, ale o tym też również mówiło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Odbyły się kilka tygodni wcześniej rozmowy pomiędzy MSW a przedstawicielami strony białoruskiej. No niestety strona białoruska zachowuje się tutaj no nie tylko niekonstruktywnie, co destrukcyjnie, tak? W tym sensie, że prowadzi celowe działania, nazywamy te działania działaniami hybrydowymi, wysyłając migrantów celem spowodowania kryzysu migracyjnego na granicach Unii Europejskiej.
Białorusini się do tego nie przyznają? Czy jak to wygląda właściwie? No, na czym polegają takie rozmowy? Przychodzi i mówicie, zróbcie coś z tym, a oni mówią co?
No, w większości mówią, że to są tutaj, prawda, pojawili się jacyś migranci, którzy przyjechali nie wiadomo skąd. To przecież to jest wasz problem, no bo trzeba się nimi zająć w sensie humanitarnym. Próbują wywołać, zaakcelerować tą debatę wewnętrzną po naszej stronie. No oczywiście to jest postawa trochę przypominająca takiego człowieka grającego nieświadomość. Nieświadomość
tej całej sytuacji.
Troszkę tak. No tak bym to nazwał. Natomiast no, fakty przemawiają w sposób oczywisty za tym, że są to działania celowe. Jest to taktyka w dyplomacji znana, że jeżeli nie wie się co powiedzieć, to się udaje, że się nie,
no dobrze,
nie,
ale w takim
nie
razie
zna tematu.
Czy można jakoś Białorusinów przekonać do tego, żeby dali już sobie z tym spokój? Panie, żeby przestali łaskawie zapraszać na przykład Irakijczyków na wakacje do Białorusi?
Poprzez fakty. Myślę, że można przekonać poprzez fakty. Jeśli nie osiągną swoich celów politycznych, jeśli nie zdestabilizują granicy, nie wywołają kryzysu, nie wywołają pogłębionej takiej destrukcyjnej debaty wewnątrz krajów członkowskich w Polsce, na Litwie, w innych krajach Unii Europejskiej, to myślę, że w pewnym momencie dojdą do wniosku, że nie jest to dla nich rzecz opłacalna, jednocześnie przy szczelności tej granicy, o tym wczoraj mówił minister Kamiński, no ci migranci zostaną na Białorusi, co spowoduje jeszcze dodatkowy wewnętrzny dla nich problem. Także musimy bronić naszej granicy tak, ażeby wykazać spójność i skuteczność wobec strony białoruskiej.
6:06 naszym gościem wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydecz. Panie ministrze, przenieśmy się na południe, do naszego południowego sąsiada, a właściwie na granicę polsko-czeską, bo tam kolejny problem, to znaczy rozmowy w sprawie Turowa zostały wczoraj zakończone brakiem jakiejkolwiek konkluzji. Dzisiaj jest przerwa, bo jak rozumiem, Czesi mają swoje święto.
Tak jest.
Jutro mają znowu powrócić do stołu. Pan wierzy w to, że tak naprawdę Czesi zechcą się z nami porozumieć?
Panie redaktorze, no, z tego co wiem, wczorajsze rozmowy posunęły nieco sprawy naprzód, natomiast no, nie są konkluzywne. W tym sensie należy spodziewać się jeszcze dalszych rozmów i te rozmowy są zapowiedziane na czwartek. Sytuacja oczywiście nie pomaga fakt, że za niecały tydzień, za niecałe dwa tygodnie Czesi będą mieli wybory, więc tak dodatkowo naprawdę jeszcze dodaje to emocji takiej wewnętrznej.
Czesi nie rozmawiają o tym w kampanii wyborczej, to jest akurat nasze wrażenie, że Czesi o niczym innym nie gadają, tylko o Turowie. Panie ministrze, tam jest, my mamy jeden argument tak naprawdę, jak rozumiem w tej chwili, to znaczy, że te kary, które my możemy ewentualnie płacić, to i tak nie trafią do Czech, tylko trafią do Brukseli, więc jak się Czesi z nami nie dogadają, to nie dostaną tych pieniędzy.
Mamy jeszcze wiele innych argumentów, ale to jest jeden z argumentów oczywiście. Natomiast, panie redaktorze, oferta ze strony Polski leży na stole od kilku miesięcy. Ona jest oczywiście dopasowana też pod kątem oczekiwań czeskich. Na tym polegają negocjacje. Ta oferta, jasną sprawą jest, że Polska jest gotowa w jakiś sposób doprowadzić do rekompensaty dla strony czeskiej. Czesi negocjują oczywiście wysoko. Dodatkowo sprawy nie ułatwia jeszcze ten postanowienie o zabezpieczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Ale jednocześnie
trzeba mieć świadomość i to już ostatnio...
Ale dlaczego my rozmawiamy z ministrem, a na przykład nie chcemy rozmawiać z premierem? Mateusz Morawiecki dość demonstracyjnie nie pojechał na szczyt Grupy Wyszehradzkiej, bo będzie tam premier Czech.
Panie redaktorze, i to właśnie był mój kolejny argument. No niestety cała ta sytuacja wpływa negatywnie też i na stosunki polsko-czeskie i premier Babisz z całą pewnością musi mieć tego świadomość, że tego typu zagrania, no wpływają negatywnie na klimat współpracy. My jesteśmy zainteresowani jak najlepszymi relacjami z naszymi partnerami, no ale wymagamy także i minimum szacunku i odpowiedzialności w tej sprawie.
Jak spojrzę na tę mapę naszych sąsiadów, to w zasadzie nie jesteśmy pokłóceni, jak mówią złośliwi, tylko z Bałtykiem. Przenieśmy się teraz na granicę zachodnią, tam za naszą zachodnią granicą w Niemczech. Potężna zmiana, koniec ery Angeli Merkel po 16 latach. Caryca Europy odchodzi. Co to będzie oznaczało dla stosunków polsko-niemieckich?
Ja tylko jeszcze jednym zdaniem odniosę się. Nie jest prawdą, że jesteśmy pokłóceni. Panie redaktorze,
my
realizujemy interesy Rzeczypospolitej. Celem polityki zagranicznej jest właśnie realizacja tak interesów, jest, a nie utrzymanie przyjaznych kontaktów tylko dla samych przyjaznych
Panie
kontaktów.
Panie ministrze, później odśpiewamy jakiś hymn ku waszej czci, ale najpierw może...
Co to oznacza? Rzeczywiście, po pierwsze, Angela Merkel jeszcze przez jakiś czas będzie kanclerzem Niemiec, bowiem trwają negocjacje koalicyjne, więc być może nawet jeśli do grudnia, to będzie najdłużej panującym w czasach RFN-u kanclerzem Niemiec.
Otto von Bismarck rządzi dłużej.
RFN-u, tak. jeśli chodzi o przyszłość, no zobaczymy, jak te rozmowy koalicyjne się potoczą. Co to oznacza dla Europy? Na pewno dużą zmianę. No, będzie po kilkunastu latach...
Oprócz tego, że będzie nowy premier i że będzie nim albo Olaf Scholz najprawdopodobniej, tak? No, też
jest
szef
duża
SPD
szansa, tak. No, wygrali
partii,
wybory, tak.
Ewentualnie Armin Laschet, czyli chadecki, no, szef partii chadeckiej, następca Angeli Merkel. Co to oznacza dla Polski, ja pytałem.
Panie redaktorze, no, w zależności od tego, czy kanclerzem będzie Laschet, czy będzie Scholz, będzie to nieco inaczej prowadzona polityka. Z całą pewnością odnajdziemy się w nowej rzeczywistości, będzie
panie
nowy kanclerz.
Pan nie odpowiada na pytanie. Będzie... Wiemy, że będzie nowa rzeczywistość. Pan powtarza, że to będzie inne, nowe. To już wiemy, to już pan powiedział. No, ale co to oznacza?
Pytanie, kto zostanie kanclerzem? No, inaczej politykę będą prowadzić socjaliści, inaczej HDC. Odpowiadając krótko, myślę, że w dużej mierze, jeśli by zostali chadecy, na co jest mniejsza szansa, czyli armii Laschet, będzie oczywiście prowadzona podobna polityka do dotychczasowej. Jeśli zostaną socjaliści, będą się delikatnie zmieniać akcenty, ale pamiętajmy, że socjaliści dzisiaj też rządzą. Socjaldemokraci, socjaliści, SPD w każdym razie.
Dobrze, panie ministrze, jest jedna sprawa. Każdy były ważny polityk niemiecki trafiał prędzej czy później w objęcia Rosji, która to Rosja fundowała mu jakąś pensję, nazywając go tam na przykład dyrektorem od spraw czegoś. A może Polska ubiegnie tym razem Rosję? Jest to pomysł, który się pojawił w dość ważnych środowiskach. Dlaczego na przykład Angela Merkel nie mogłaby trafić, gdyby się zgodziła? Oczywiście za odpowiednim wynagrodzeniem do Rady Nadzorczej Orlenu, LOT-u.
Nie sądzę,
stała się polską lobbystką.
Nie sądzę, żeby były tego typu koncepcje rozpatrywane, zwłaszcza akurat w polityce energetycznej, którą pan wspomina. No Angela Merkel podejmowała decyzje, które były trudno akceptowalne z punktu widzenia interesu państwa polskiego.
Moglibyśmy ją przekonać odpowiednimi środkami, żeby...
Problem jest taki, panie redaktorze, że dlatego część kanclerzy trafiała do biznesu rosyjskiego, dlatego że wcześniej, będąc kanclerzami, prowadziła politykę, która w jakimś sensie sprzyjała także i interesom rosyjskim. Tak,
czyli do tego mrzonki, marzenia. Nie da się przekonać Angeli Merkel, by została polską lobbystką, nawet jeśli jej się to zapłaci?
Panie redaktorze, nie znam oczekiwań pani Angeli Merkel i nie sądzę, żeby tutaj decydowały tylko o tym pieniądze. Natomiast Angela Merkel na pewno znajdzie sobie nowe życie po polityce.
Radio RMF 24, interia.pl. My znajdziemy nowe tematy dla państwa. Kłaniam się nisko słuchaczom Radia RMF.
Zapraszamy do sieci. Decyzja należy do prezydenta, ale należy się spodziewać, że stan wyjątkowy zostanie przedłużony. Tak mówił przed chwilą wiceszef MSZ-u Marcin Przydacz.
Przypominamy, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rekomenduje wydłużenie okresu obowiązywania stanu wyjątkowego w ponad 180 miejscowościach blisko granicy polsko-białoruskiej o 2 miesiące.
Stan wyjątkowy skończyłby się zatem tuż przed świętami. Rozmowa, jak mówiłem, trwa w sieci. Fakty wracają o 8.30. Tam także sport i zapowiedź hitu w Lidze Mistrzów PSG kontra City dziś wieczorem na Parc des Princes.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.